Od tego tygodnia w Radiowej Bibliotece Radia Kraków słuchać będziemy fragmentów książki Najdroższa. Z nami ponownie autorka tej książki, Katarzyna Bik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Katarzyna jest historyczką sztuki, dziennikarką, autorką wielu interesujących pozycji, ale przede wszystkim chyba damolożką, można tak o tobie powiedzieć?
No tak sobie ktoś kiedyś w stanku ze mnie zażartował. Więc...
I przylgnęło.
Tak, bywa.
A ponieważ w tym tygodniu mamy Dzień Kobiet, 8 marca, no to pomyślałyśmy przy okazji tej poprzedniej naszej rozmowy o damie z gronostajem, że fajnie by było wrócić do rozmowy i porozmawiać też o Cecylii i o Izabeli, dwóch kobietach, które połączył los, o takich podobieństwach, bo okazuje się, że mimo, że Izabela Czartoryska była arystokratką, a Cecylia Gallerani nie, to jednak wiele podobieństw je łączy. Taka rzecz, która najbardziej ci się rzuca w oczy.
No, niesamowite wykształcenie. Mamy zawsze takie wyobrażenie, że te kobiety w tamtych czasach to one raczej tramwajem na uniwersytet nie jeździły, generalnie nie miały wykształcenia, bo to mężczyźni jakby szli tą drogą.
Co najmniej w domu się uczyły haftować.
Tak, absolutnie w przypadku obu tych pań nie jest to prawda. Nawet taką łatkę o dziwo próbowano przypiąć Izabeli Czartoryskiej, a że kupiłusia, że no właściwie to nie wiadomo, jak ona załapała się na tego męża. Absolutnie jest to nieprawda. Izabela była bardzo dobrze wykształconą osobą. Znała angielski, znała francuski, pisała wiersze, była muzyczką, tak jak zresztą właśnie też Cecylia Gallerani. Cecylia z kolei była nazywana światłem języka włoskiego, pisała poezję, pisała utwory prozatorskie, mówiła na pewno po łacinie, znała zapewne podstawy greki. Generalnie obie te panie to wykształcenie stawiało ponad troszkę miarę ich czasów. Przynajmniej z tego, co wiemy o jednej i o drugiej epoce i sytuacji pozycji kobiet. Nawet mnich dominikański Matteo Bandello uważał w XVII-XVI wieku pod koniec, że Cecylia była niezwykłą postacią, taką safoną. Zresztą myślę, że tutaj do tej jej pozycji przyczynił się jej kochanek, a w przypadku ogromnej roli, jaką odegrała w kulturze pierwszej połowy XIX wieku Izabela Czartoryska, przyczynił się jej małżonek. Tutaj i nie mam bynajmniej na myśli tylko niebywałych fortun, które za tym stały. Oczywiście, że tak, trzeba sobie powiedzieć jasno, że Izabela nie zbudowałaby obu wspaniałych architektonicznie budynków muzealnych na ziemiach polskich, gdyby nie ten majątek, który razem zgromadzili ze swoim mężem, ale równie dobrze mogła go przepuścić, że tak brzydko powiem.
No, przehulała trochę tego na pamiątki.
Tak, na pamiątki.
Nie wszystkie te pamiątki były najwyższej klasy.
No, nie wszystkie też były oryginałami, jak się okazało, ale pamiętajmy, że też to były takie czasy. Bardzo, bardzo dużo fałszowano wtedy obiektów. To nie jest prawda, że fałszerstwo jest wynalazkiem XIX czy XX wieku. Ono było tak dawno, jak istnieje kultura na świecie. I ona się po prostu dawała nabrać. Ale też oprócz tego, że kupowała, to wyłudzała. Namawiała swoich krewniaków, a był to top polskiej arystokracji, aby jej dawali różne rzeczy. Miała kontakty w Stanach Zjednoczonych, miała kontakty we Francji, kochała Francję. Więc jak tylko coś jej wpadało w ręce, no to po prostu chciała to mieć. Była skuteczna. Nieraz przyznaje, że posuwała się nawet do kradzieży, okradła pruskiego króla, czy biedną wnuczkę, czy prawnuczkę Szekspira. No ale
och,
działała w dobrej wierze.
Tak, które możemy teraz oglądać.
Tak, które możemy oglądać, tylko pamiętajmy, że to nie było krzesło. My ciągle widzimy jakby efekt końcowy. To był kawałek siedziska, które było wmurowane w ścianę. I ona to, ten kawałek drewna tak naprawdę, jakby Tadeusz Kantor powiedział, wtórnego użytku przedmiot, oprawiła w taki zacny, metalowy tron, jak gdyby, bo już to nawet niezwykłe krzesło. I dzięki temu to przetrwało, jeśli w tamtych czasach no, nie było jakichś związków z osobą, to taki przedmiot też nie miał takiej rangi, nie, tak wiele nie znaczył. No, my dzisiaj zupełnie inaczej do tego podchodzimy, bo mamy internet, tak? Wygooglamy sobie, co tylko chcemy. W tamtych czasach no, fajnie było wiedzieć, co się kryje za danym przedmiotem, więc jeśli Waszyngton przysłał filiżankę, którą zamówił w Chinach i podarował ją Cecylii, no to było coś. Tak samo jeśli ona odkryła, bo pierwotnie nie wiedziała, kto jest modelką na tym obrazie i nagle odkrywa, że to jest prawdopodobnie kochanka Franciszka, króla Francji, La Belle Ferronnière, no to o, tu już zaczyna nam klikać cała wiedza o tej osobie i zaczynamy inaczej na nią patrzeć, zaczynamy ją cenić.
No tak. A trzeba jeszcze zaznaczyć, że ten obraz trafił do jej kolekcji za sprawą jej syna, Adama Jerzego Czartoryskiego. Syna wcale nie Czartoryskiego i to jest też taki paradoks polskiej historii.
Tak, tak. To znaczy historycy sztuki powściągliwie milczą na temat alkowy pary Czartoryskich. Natomiast no, prawda jest taka, że ośmioro dzieci, które mieli razem, tak naprawdę tylko jedno. Do jednej córki mógł mieć pewność książę pan, że jest jego. Niestety to właśnie ta nieszczęśliwa dziewczynka, która zapaliła się od kominka i w strasznych męczarniach po 3 dniach agonii odeszła. Ale też nie winmy tak Izabelę, bo podobno życie prowadził jej małżonek. Ktoś napisał z jego...
I to on pierwszy zaczął raczej.
Prawdopodobnie tak, to znaczy w młodości, kiedy właśnie Izabela miała tyle lat, co Cecylia, kiedy wyszła za mąż i tyle lat, co Cecylia, kiedy urodziła pierwsze dziecko. Ona intensywnie się bawiła, imprezowała, jeździła po Europie w przebraniu pazia. To samo robił jej małżonek. Kto tam by zliczył ich romanse, ich układy? Czasami trzeba było, jak w przypadku drugiego syna Konstantego, sfałszować akt urodzenia, bo wyszłoby na jaw, że to nie jest dziecko jaśnie pana, tylko zupełnie kogoś innego, więc się je odmłodziło i wszystko było w porządku. Niestety, umówmy się, takie to były czasy. Jakbyśmy poszukali w życiorysach innych osób, to pewnie trafilibyśmy na podobne okoliczności. No, ten romans Cecylii, która żyła przecież dwie, trzy epoki wcześniej, też był jakoś w tamtym okresie zakorzeniony. No po prostu władcy brali sobie
utrzymanki. Czy ona miała coś do powiedzenia w ogóle, jeżeli taki możno władca na nią zwrócił uwagę?
To było prawdopodobnie tak, że rok przed tym, nim ją namalował Leonardo, ona się pojawiła na dworze, aby odzyskać posag, który został zajęty przez władzę Mediolanu. Prawdopodobnie dlatego, że rodzina zaczęła mieć kłopoty finansowe. A ten posag był jej potrzebny po prostu. To była niebagatelna kwota 1000 dukatów, które ojciec zostawił każdemu z 8 dzieci. Cecylia była najmłodsza. Najbardziej wygadana, najbardziej urocza. No i dziś byśmy powiedzieli bezczelna chyba trochę. I oto się pojawia z braćmi na dworze i żąda zwrotu posagu. I ja przypuszczam, że Moro, cwany, sprytny, stąd jego określenie, nie od ciemnej cery, tylko od tego, że był jak morwa, czyli takie drzewo, które w zależności jak wiatr zawieje, to się zgina i wraca do swojego pierwotnego kształtu. Sprytny, mega wykształcony, przecież on miał być kardynałem, studiował w Padwie, nim się dowiedział, że musi wrócić i objąć stanowisko władcy w imieniu małoletniego bratanka, bo księciem zostanie później, jak uśmierci tegoż bratanka. I on po prostu zawrócił głowę tej dziewczynie. To była dla niej ogromna, no, ogromna szansa na pozycję, zdobycie jakiejś pozycji, prawda? Ona pochodzi z przyzwoitego rodu. Ojciec jest jest kwestorem na dworze. Matka jest prawniczką. Robią wszystko, aby tym dzieciom dać wykształcenie. No ale umówmy się, to jest, dziś powiedzielibyśmy, inteligencka rodzina. A tutaj nagle potężny człowiek, dwa razy od niej starszy, absolutnie uwielbiający ją, od razu sprowadzający ją na swój dwór i umieszczający w pokoju obok, jak możemy przypuszczać. I on jej zapewnia pozycję, jakiej nigdy by nie zdobyła. Nawet potem, kiedy dobrze ją wyda za mąż i ona będzie rodziła temu mężowi dzieci, zostanie obdarowana posiadłością, pięknym pałacem Dalwerm w Mediolanie. Do dziś można zobaczyć wspaniałe krużganki, które tam przetrwały. Będzie sobie jeździła do sanatorium, leczyła swoje chore stawy, będzie przyjmowała gości poetów, będzie im recytowała wiersze. No ja jestem bardzo ciekawa, jakie te wiersze są, bo znamy utwory, twórczość Izabeli. My znamy piękną książkę, no fascynującą, ja myślę, że do dzisiaj, gdyby ona była znana, to byłby to świetny przewodnik dla tych, którzy tworzą ogrody. Ona stworzyła pierwszy romantyczny ogród na ziemiach polskich. Odgapiła go, jakbyśmy to powiedzieli, w Anglii i w Szkocji, podróżując po tamtych krajach.
I tu proponuję, żebyśmy postawił kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. 8 marca, Dzień Kobiet. No, a my już zaczynamy świętować ten dzień w Przedhejnałem. Dzisiaj z autorką książki Najdroższa, Katarzyną Bik, rozmawiamy o podobieństwach między Cecilią, między Cecylią Gallerani i Izabelą Czartoryską, tą, która do swojej kolekcji włączyła portret Cecylii autorstwa Leonarda. To Adam Jerzy Czartoryski, syn Izabeli, zdobył ten niezwykły obraz dla matki i połączył losy tych dwóch niezwykłych kobiet, chociaż Izabela, tak jak już wielokrotnie mówiłyśmy, nie miała pojęcia, kim była modelka Leonarda. A myślisz, Katarzyno, że gdyby wiedziała, to Cecylia Gallerani zrobiłaby na niej wrażenie? Tak duże jak...
Ona przyznała kiedyś, że nie ma do malarstwa upodobania. Wolała rzeźby, wolała pamiątki, wolała ten rodzaj twórczości. Ale to nie, i bynajmniej nie wynikało to z jej nieobycia, bo przecież była w tej ponadrocznej Grand Tour po Anglii, po Szwajcarii, po krajach Wielkiej Brytanii. Była zachwycona tymi miastami, tymi zamkami, tymi kolekcjami sztuki. Ja myślę, że po prostu taka była jej wrażliwość. Każdy z nas ma inną i myślę, że nie różnimy się specjalnie od Izabeli czy Cecylii. Ona wolała tego typu twórczość, ale przecież obraz w domu gotyckim wisiał na zacnym miejscu, osobnym, wśród galerii portretów. I ja myślę, że troszkę zmieniła swój stosunek, kiedy dowiedziała się, kogo przedstawia. Aczkolwiek jej intuicja zawsze była niesłychanie trafna, bo kiedy pisała o tym obrazie w katalogu, to od razu zaznaczyła, że obraz przedstawia młodziutką dziewczynę, chyba słabszego zdrowia, bo ta szczupłość ją musiała ująć, i że jest malowany z natury. Co za intuicja. No niewiele, umówmy się, pani z towarzystwa z tamtego czasu naprawdę miało upodobanie. Nasze kolekcje to były lamusy, czyli dziś byśmy powiedzieli rupieciarnie. Takie graciarnie pełne dziwnych rzeczy po przodkach, jakichś dywanów, jakichś połamanych krzeseł albo dobrych krzeseł. Jakichś portretów przodków malowanych przez wędrownych malarzy. A tutaj nagle trafia się coś takiego. No, ja myślę, że ona mogła, tak jak wiele, pamiętajmy, w historii tego obrazu osób potrzebowało czasu, żeby do niego jakby dojrzeć, żeby zaakceptować, odkryć to. Każdy, ja też. Jak dopiero mogłam się zbliżyć na tyle, że zaczęłam śledzić jego losy, szukać różnych wątków, zaczął mnie ten obraz fascynować, chodzić za mną niemalże jak ikona, czyli zwracać swój wzrok w moją stronę, no to wtedy coraz większą atencję do niego miałam. I wtedy się rodzi afekt po prostu. Ja myślę, że tak mogło być z Izabelą.
Chociaż do końca nie wiedziała... Prawdy, nie znała prawdy, nie znała prawdziwej modelki. Wiedziała, że to będzie kochanka, można władcy, króla, podejrzewała francuskiego. Tymczasem prawda okazała się zupełnie
no tak,
inna.
Ale wiesz, pamiętajmy, że Izabela umiera 4 lata po wybuchu powstania listopadowego. Ma już 90 lat. Umiera tam w zasadzie w samotności w towarzystwie swojej ukochanej córki Marii, ale z dala od innych dzieci. One są już dawno na emigracji z wyrokiem śmierci albo zubożałe. Ona gdzieś na końcu Polski dawnej, Wysocku, majątku, który właśnie przypadł Marii, dokonuje żywota. W tym czasie rodzi się w Paryżu wnuczka, która ciekawe, że przejmie pasje kolekcjonerskie, też Izabela, i zbuduje cudowny zamek w Gołuchowie, wspaniale go wyposaży i będzie miała równą obsesję graniczącą z szaleństwem niemalże jak jej babka. Ale pierwsza taka pewna informacja, że to jest Cecylia Galerani, ma miejsce około 1900 roku, kiedy polski historyk sztuki Bołoz Antoniewicz na jakiejś takiej sesji kameralnej twierdzi, że słuchajcie, to jest Cecylia Galerani, a obraz jest Leonarda da Vinci. Gdzieś to się ukazuje w jakichś sprawozdaniach, może w 50 sztukach, na pewno nie przetłumaczonych na języki obce. Więc kto to ma wiedzieć? Tym bardziej, że kto to ma przyjeżdżać do Krakowa, co to jest przecież w tamtym czasie, pod koniec XIX wieku, mimo że my się chwalimy tym, że była Polska Akademia Umiejętności, że była uczelnia, uniwersytet, szkoła plastyczna, ale umówmy się, to jest prowincja w skali Europy Zachodniej, więc ten obraz dalej jest nieznany. No jest znany z jakiejś reprodukcji i kilku historyków sztuki się śmieje, nie, no to przecież nawet nie leżało przy Leonardzie. Łatwo oferować wyroki. Dopiero tak naprawdę pierwsza wojna światowa zmieni tą sytuację dość istotnie, ponieważ...
Gdzie ten obraz wtedy był?
Obraz ze względów bezpieczeństwa rodzina Czartoryskich przewiozła do Drezna i on tam znajdował się w Galerii Drezdeńskiej, ale w takiej części prywatnej, nazwijmy to. Był pokazywany od czasu do czasu za opłatą i tam zaczęli jeździć, oglądać go historycy sztuki. I taki lekki niepokój zaczęli odczuwać, że to chyba jednak jest naprawdę Leonardo. I dopiero moim zdaniem w ogóle najciekawszy leonardysta, Kenneth Clark, Brytyjczyk, walnął ręką z tyłu i powiedział, ależ to absolutnie jest Leonardo i to jest absolutnie Cecylia Galerani, a ten zwierzę jest najpiękniejszym zwierzęciem na świecie. No i to był ten moment, kiedy wszyscy otwarli oczy. No niestety, jak to bywa, jak coś zaczyna być cenne i niezwykłe, to zaczyna budzić pożądanie.
Zaczyna budzić pożądanie wszystkich. I jakie były losy tego obrazu? Bo to nie takie oczywiste, że on miał tu być, gdzie jest teraz, no to o tym w trzeciej części naszej rozmowy. I wracamy do rozmowy z Katarzyną Bik, historyczką sztuki, autorką książki Najdroższa. Najważniejsze, najcenniejsze dzieła tej klasy, co nasza dama z Gronostajem, nie opuszczają muzeum. Tak jest w Luwrze, takie zasady obowiązują w Luwrze. A tymczasem nasza dama z Gronostajem no, napodróżowała się po świecie i zarabiała dla Fundacji Czartoryskich przez długie, długie lata całkiem spore kwoty pieniędzy, jak już tu trafiła.
Tak, no bo trudno tutaj na tak bardzo szybko jakoś skondensować ten czas wojny, bo wiadomo, to było jakby bez udziału i wbrew właścicielom, i wbrew Polsce to, co się stało. Oczywiście cud, że ten obraz przeżył i tak twierdzą badacze zagrabionych dzieł sztuki, że to coś nieprawdopodobnego, że ona jednak wróciła i wróciła w tak dobrym stanie, mając tylko łamany narożnik, bo w takim stanie prawdopodobnie odzyskali ją Amerykanie i został ten narożnik przyklejony. Wówczas nim przywiózł go do Polski Karol Estreicher sławnym pociągiem skarbów.
Zresztą Metropolitan Museum w Nowym Jorku miało apetyt na ten obraz, żeby kupić go od właściciela.
Tak, a wcześniej Kenneth Clark chciał dla Anglii. Te pragnienia pojawiły się, jak tylko potwierdzono jej osobowość, że tak powiem, to coraz większe zaczęła budzić pożądanie. I oczywiście tylko sytuacja była taka przed wojną. Muzeum było w znakomitej kondycji, więc nie było potrzeby, żeby sprzedawać ten obraz Czartoryscy. Wbrew temu, co później próbował imputować Karol Estreicher, nie potrzebowali pieniędzy. Sytuacja się zmieniła po wojnie, kiedy państwo przejęło majątki arystokracji na zasadzie reformy rolnej, ale nie mogło przejąć zbiorów muzeum. W związku z tym paradoksalnie, utworzyło jakby osobny oddział pod mianem Muzeum Czartoryskich, już nie Książąt Czartoryskich, i włączyło zbiory Czartoryskich do kolekcji muzealnej. No ale prawnicy zrobili audyt wtedy na początku lat 50. i co się okazało, że sytuacja jest patowa, bo nie bardzo wiadomo, co dalej z tym wszystkim robić. Coraz więcej muzeów chciało tego Leonarda pokazywać i zresztą całą Wielką Trójkę, czyli Rembrandta i Rafaela też. No ale obawiano się, że Adam Czartoryski, który mieszkał za granicą, mógłby zatrzymać ten obraz, więc na wszelki wypadek go nie wypuszczajmy. Pierwsza taka próba pojawiła się w 52 roku, kiedy świat świętował urodziny Leonarda da Vinci i Lorenz z Warszawy chciał pokazać na wystawie w Warszawie właśnie naszego Leonarda, no i pokazał go, przy czym nie chciał go oddać. To była pierwsza jakby taka próba uwięzienia.
Zawłaszczenia.
Tak, dopiero na skutek interwencji ministerstwa, rządu obraz wrócił do Krakowa, no i nie tak długo sobie był w swoim domu, ponieważ Rosjanie zapragnęli go pokazać na takiej wielkiej wystawie portretu renesansowego w Leningradzie. No i wtedy też oczywiście początkowo były protesty, ale w końcu... No
nie, Rosjanom nie można było odmówić nie można w tamtym było czasie.
Odmówić, no i dama poleciała samolotem, może się to Leonardowi nawet mogło spodobać. I tam była absolutną perłą wystawy, zresztą pojawiły się takie intrygi, że to na pewno Rosjanie nam nie oddali oryginału, tylko zrobili kopię i trzeba tą sprawę wyjaśnić. Nie no, wrócił oryginał oczywiście, nawet skłonni byli skrócić ten czas ekspozycji, aby obraz nie wracał ostrą zimą, żeby nie narażać go na takie różnice temperatur. No i pojawił się nowy problem, kiedy nastała III Rzeczpospolita. I tutaj to trzeba powiedzieć, że to była intryga wszechczasów, ponieważ Amerykanie szykowali się do obchodów. Dzisiaj byśmy to naprawdę skrytykowali ostro, 500-lecia odkrycia Ameryki przez Kolumba, i postanowili zgromadzić rzeczy najbardziej nowatorskie z tamtych czasów. Więc ich Ginevra Benchy, którą mieli w Waszyngtonie, w ogóle wydała się nieciekawą i niecelebrytką. Oczy skierowali na damę. Więc bardzo wcześnie, w 1990 roku, zwrócili się do Adama Czartoryskiego z propozycją takiego dealu, że oni by tam pokazali w Ameryce. Tym zajmował się jeden z potomków obrońców skarbu, więc tutaj powrót jakby do przeszłości, no ale myśmy wam pomogli odebrać te rzeczy, macie dzięki temu tą damę. Władze muzeum odmówiły. Wtedy ministrem był Marek Roztworowski. On się wahał, bo on był, jak wiadomo, poplecznikiem Wałęsy. A Wałęsa pojechał do Stanów Zjednoczonych, spotkał się z prezydentem Bushem i Bush za namową amerykańskich kustoszy poprosił go o wypożyczenie tego obrazu. A biedny Wałęsa, przypuszczam, nawet nie wiedział, kim jest Leonardo da Vinci czy dama z gronostajem. Zgodził się bez wahania. No i klamka zapadła. I zrobiła się afera ogólnopolska, protesty w Sejmie, protesty w rządzie, dymisje i tak dalej. No ale niestety dama znowu wsiadła do swojej skrzyni i poleciała na swoją podróż. Plusem może tylko było to, że wtedy zrobiono takie dość poważne badania tego obrazu i pojawiły się jakieś nowe teorie. Niestety to zapoczątkowało coś takiego, ponieważ żeby ten obraz mógł powstać, mógł pojechać, musiała powstać fundacja Czartoryskich. Adam Karol po przekazaniu fundacji wszystkich rzeczy ustanowił właśnie taką możliwość, że ten obraz mógł zarabiać. Więc dama pracowała po to, żeby fundacja mogła się utrzymać. Nieszczęśliwie w 2010 roku rozpoczęto remont, nie mając na niego środków. Sprawy się zaczęły komplikować, a dama, no cóż, ona właściwie nie opuszczała swojej walizeczki podróżnej. W latach 2002-2012 policzyłam, 2,5 roku była za granicą. Odbyła, no nie powiem 5, bo to nieprawda, dlatego że to były podróże z międzylądowaniami, z jednego muzeum do drugiego, z jednego magazynu do drugiego. Nie sposób policzyć w ilu miejscach.
We Włoszech, no tych podróży było...
Japonia dwukrotnie, Szwecja, Włochy, Madryt, Węgry, Warszawa, Berlin, Londyn. To tylko ja wymieniam te jakby podstawowe. Więc to pokazuje...
Po to, żeby zarabiać pieniądze dla fundacji. Wielka szkoda, że w okresie stanu wojennego nie udało się wykupić obrazu i całej kolekcji z rąk księcia.
Tak, była...
Była taka szansa.
Tak, tak. Ona, to było niezwykłe, jak powiedział mi o tym profesor Żygulski, bo myśmy nie wiedzieli o tym, ani my dziennikarze, ani przypuszczam wielu pracowników muzeum nie zdawało sobie z tego sprawy, że pojawiły się takie negocjacje, między innymi stroną tutaj z ramienia muzeum był profesor Żygulski z ministerstwem i z Adamem w Londynie, aby wykupić od niego te zbiory. On przyjeżdżał do Polski w latach 70. Był karateką, mistrzem Formuły 1, jakieś biznesy chciał dziwne robić, ale nigdy jakoś tak, myślę, i sam mi to powiedział, nie miał jakiegoś takiego przekonania, że on chce to, że to w ogóle jest jego. Nie czuł tego linku, przypuszczam, z rodziną. I pewnie się mu zaproponowano, wynegocjowano po dłuższych pertraktacjach, że mogłaby to być kwota około 1-2 milionów dolarów. I już prawie doszło do podpisania tego aktu, kiedy ktoś w ministerstwie wpadł na pomysł, że zapłacimy księciu węglem. I proszę sobie wyobrazić, jakieś okręty płynące w stronę Anglii, wiozące tony węgla, a nasz książę Adam oddający nam deseczkę z damą. Ja myślę, że to zasługuje na dobrego mema.
I tutaj zamknijmy dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Bik, historyczka sztuki, autorka książki Najdroższa. Więcej takich smakowitych historii, ciekawostek na temat i obrazu, i modelki, i kolekcjonerki Izabeli Czartoryskiej, i Leonarda, i czasów, w których wszyscy oni żyli i żyją dzięki twojej książce, znajdą państwo w książce Najdroższa. Dodatkowy egzemplarz teraz do wzięcia. hejna@radiokraków.pl. Proszę pisać, a ja już bardzo dziękuję. Katarzyna Bik.
Dziękuję bardzo.